Ze mną w studiu Małgorzata Żuchlińska, oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Słupsku i dr Tomasz Doczyłowski, dyrektor medyczny Słupskiego Szpitala i szef Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
I dzisiaj chciałabym podpytać tak zwyczajnie i po ludzku, żeby państwo wyjaśnili mi, co to znaczy, że Słupski Szpital dołączył do grona placówek, czyli szpitali przyjaznych wojsku. Podpisali państwo umowę, która jest bardzo korzystna dla słupskiej placówki. Placówka cywilna, która od teraz może wspierać wojsko w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Tak się to szumnie i ładnie nazywa. Co się za tym kryje tak naprawdę? Pojechaliście, zobaczyliście, co zyskamy dzięki temu i jak będzie wyglądała wasza praca? Co się zmieni tak naprawdę?
Podpisanie porozumienia szpitale przyjazne wojsku powoduje wzmacnianie systemu bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także tutaj dla lokalnej ludności. Dzięki podpisanemu porozumieniu zacieśnimy współpracę z wojskiem. Będziemy mogli prowadzić razem z nimi realizację projektów, będziemy mogli z nimi wypracować procedury, będziemy mogli z nimi ćwiczyć, zwłaszcza medycynę pola walki, co w dzisiejszych trudnych czasach, jak doskonale pani redaktor i państwo wiecie, jest istotne z punktu widzenia zapewnienia zabezpieczenia medycznego na chwilę, na czas kryzysu.
To znaczy my będziemy placówką, która będzie miała kompetencje do tego, żeby zaopatrzyć i wojsko, i ludność cywilną.
Tak jak najbardziej. Będziemy posiadać tego typu kompetencje. Będziemy jednym z tych szpitali, którzy będą wskazywane wręcz do zaopatrzenia wojska. Ale to nie tylko mówimy tutaj o potencjalnym konflikcie zbrojnym. Mówimy też o sytuacjach kryzysowych, w których uczestniczą wojsko, Wojska Obrony Terytorialnej czy inne służby mundurowe.
Czyli to są też klęski żywiołowe. Też. Rozumiem, co kryje się za tym. Szkolenia, cały personel przechodzi? Jak to będzie wyglądało?
Tak,
słuchajcie.
W planach jest przeszkolenie całego personelu. My w tej chwili przygotowujemy się do takich dość dużych ćwiczeń, które chcielibyśmy w porozumieniu z wojskiem zorganizować, dlatego że sytuacji kryzysowych jest coraz więcej w naszym kraju, czy to są pandemie, różne sytuacje się zdarzają, więc ratownicy medyczni mogliby być przygotowani do tego dużo lepiej niż są w chwili obecnej. Medycyna pola walki jest troszeczkę inna niż medycyna cywilna. My do chwili obecnej nie mieliśmy możliwości udziału w takich szkoleniach z medycyny pola walki. Są to z reguły ratownicy wojskowi, którzy pracują. U nas również tacy ratownicy pracują, więc chcielibyśmy to troszeczkę rozszerzyć, że na wypadek wszyscy, tak jak ratownicy, jak i szpital i szpitalny oddział ratunkowy byłby przygotowany do tego perfekcyjnie.
Szpitalny oddział ratunkowy, rozumiem, z tego powodu, że wy jesteście na tej pierwszej linii ognia, że to do was tak naprawdę trafiają no w tej chwili z wypadków przede wszystkim ci najciężsi pacjenci i ich kierujecie odpowiednio dalej do specjalistów, jeśli jest taka potrzeba.
Tak, oczywiście. Tak jak widać było to w przypadku COVID-a, to też była swego czasu wojna, prawda? Bo to medycyna pola walki. Nikt nie był z nas przygotowany na taką sytuację kryzysową, więc wszyscy się tego uczyliśmy od podstaw, popełniając większe, mniejsze błędy, ale niestety szpitalny oddział ratunkowy jest na pierwszym, tak naprawdę jest na froncie, można to tak powiedzieć, więc ten pacjent w pierwszej kolejności trafia do szpitalnego oddziału ratunkowego, więc my musimy być przygotowani do takich działań.
Te szkolenia, rozumiem, że za nimi też, za podpisaniem tego porozumienia idą też środki na szkolenia, właściwie tak chciałam powiedzieć, że to daje większe możliwości do tego, żeby właśnie wspólnie z różnymi jednostkami, strażakami, wojskiem i tak dalej, przygotować takie symulacje, ja bym to tak określiła, bo zakładam, że wyobrażam sobie, że to tak powinno wyglądać.
Na pewno rozmowy toczą się już wstępnie. Przygotowanie tak dużych ćwiczeń jest ogromnym wysiłkiem, bo bo to trzeba zgrać i zarówno z wojskiem, jak i również ze strażą pożarną, policją, szkołami, tak, bo chcemy faktycznie przećwiczyć sytuację kryzysową, gdzie będzie nam potrzebny jakiś budynek na przykład. Więc te rozmowy zaczynają się toczyć. Będą to na pewno duże ćwiczenia. Ogłosimy je, zaprosimy państwa. Natomiast terminu jeszcze nie znam, bo jest to duże przedsięwzięcie.
Czyli logistycznie trzeba to
Logistycznie trzeba to bardzo zgrać. Potrzebujemy też żołnierzy i tam występujemy o pomoc i wsparcie z Centrum Szkolenia Wojskowego z Łodzi, więc zobaczymy, tak? Ale na pewno wszystkich poinformujemy o tym, że takie ćwiczenia się odbędą.
A wracając jeszcze do pani pytania, czy będzie wsparcie finansowe, myślę, że tak, że inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej, jako są szpitale przyjazne wojsku, ma na celu zacieśnienia współpracy między resortem obrony a cywilnymi placówkami ochrony zdrowia. I program ma się opierać nie tylko na zasadzie partnerstwa, wzajemnych korzyści, ale również korzystania z finansowania z zakresu programu Tarcza Wschód.
Wiąże się to z remontem też SOR-u, trzeba go będzie przebudować, czy zaadaptować jakieś dodatkowe budynki, miejsca, no bo wiemy w tej chwili, jak wygląda szpitalny oddział ratunkowy. Wiemy, że wciąż niezmiennie trafia na ten oddział więcej osób, właściwie nie boję się użyć tego określenia, ale 60% pewnie takich pacjentów, którzy na SOR nie powinni trafić. Ciągle mylone są pojęcia i ciągle pacjenci nie do końca chyba wiedzą, kto powinien znaleźć się na szpitalnym oddziale ratunkowym i w jakiej sytuacji. Więc ja wychodzę z założenia, że edukacja to jest jakby podstawa. No ale właśnie, ten oddział jest zakorkowany. Tu dzisiaj już pewnie, czy dzisiaj nie będziemy dotykać pewnie do końca tego, co się powinno wydarzyć, ale ja sobie też wyobrażam, że no, będzie wam potrzebna dodatkowa przestrzeń, żeby mieć tak zwany kanał na wypadek, gdyby właśnie stało się coś złego, żeby tych pacjentów, którzy będą wymagali natychmiastowej pomocy, no, przyjąć i zaopiekować.
Tak, oczywiście. Wiemy dobrze, że szpitalny oddział ratunkowy na chwilę obecną jest zakorkowany i jest to dla nas duży problem, ponieważ ilość pacjentów znacznie nam wzrasta i w chwili obecnej przyjmujemy około 150-160 pacjentów dobowo, a musimy wziąć pod uwagę, że jeszcze mamy sezonowość, tak? Więc jest to zima, często gęsto.
I wakacje.
I wakacje, tak? Teraz mamy okres grypowy, więc przychodnie POZ-u będą też zakorkowane, więc ci ludzie będą trafiali do nas, więc ta ilość pacjentów znacznie w tej chwili wzrośnie. I tak, rozmowy się toczą, będzie potrzebna modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego, poszerzenie go. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno systematycznie będziemy państwa informować o tym, jak to będzie wyglądało, jak będą toczyły się rozmowy, co my zyskamy. Podpisanie tej umowy wiąże się z tym, że szpital, jak mieszkańcy Słupska zapewne wiedzą, w okolicy jest bardzo dużo jednostek wojskowych. Jest duży poligon.
Redzikowo.
Mamy bazę amerykańską w Redzikowie, tak? Mamy poligon w Ustce, gdzie przyjeżdżają żołnierze z całego świata, gdzie ćwiczą masowo. Więc tego społeczeństwa wojskowego jest bardzo dużo. Do tego są ich rodziny również, tak? Którymi również, bo to nie jest tylko wojsko. Podpisanie umowy to nie jest tylko wojsko, to jest, są również rodziny tych żołnierzy, które będą potrzebowały wsparcia. Więc to jest duży program, do którego wkroczyliśmy. Jest to świeże, więc na chwilę obecną możemy powiedzieć to tyle, co ogólnikowo i tak naprawdę nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądało organizacyjnie, aczkolwiek na pewno będziemy się odzywali i systematycznie będziemy informowali, co program wnosi dla Słupska, mieszkańców Słupska, okolic Słupska. No i zobaczymy.
Co jest priorytetem? Co idzie na pierwszy ogień, panie dyrektorze?
Ale priorytetem w kontekście?
Tego programu, tak? Co, jakie kroki pierwsze? Bo rozmowy, rozumiem, że się toczą, żeby te symulacje i szkolenia przechodzić. Na to postawiliście na początek?
Na początek postawiliśmy, tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, na to, żeby wypracować pewne, jak to się mówi, procedury, które będą tożsame dla wojska i dla nas, jako służby cywilnej, żebyśmy potrafili się przede wszystkim kontaktować i komunikować. Dopiero w dalszym, jak to się mówi, ciągu myślimy po prostu o rozbudowie i modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego, po to, żeby zyskać na przepustowości, ale także, żeby mieć de facto miejsce, żeby w sytuacjach kryzysowych móc wspierać właśnie służby, które będą uczestniczyć w takich sytuacjach, szeroko pojętych sytuacjach kryzysowych. Tak jak tutaj wcześniej padła już wypowiedź, że sytuacją kryzysową, którą mierzyliśmy się 5 lat temu, był COVID i po COVIDzie pewne wnioski nasuwają się. Zostanie to na pewno oczywiście...
Czyli wyciągnęliście lekcje, wyciągnęliśmy tak, my jako społeczeństwo.
Tak, my jako społeczeństwo, ale my też jako ochrona zdrowia wyciągnęliśmy, jak to się mówi, lekcje i ta lekcja, jedną, jak to się mówi, z tematów tych lekcji jest właśnie współpraca ze szeroko pojętymi służbami, które były na pewno wsparciem dla kadry medycznej w tym ciężkim czasie. Więc widzimy, że tutaj współpraca jest jak najbardziej potrzebna. Oczywiście, tak jak tutaj moja przedrozmówczyni powiedziała, że już współpracujemy z wieloma służbami na terenie regionu słupskiego, to jest WOT, to jest baza w Redzikowie i zaopatrujemy tych żołnierzy. Natomiast podpisanie tego porozumienia Szpitale Przyjazne Wojsku usankcjonuje pewne rzeczy i pozwoli nam na wypracowanie wspólnych procedur na wypadek sytuacji kryzysowych.
Czyli w tej chwili czekamy na informację o tym, kiedy te pierwsze szkolenia się odbędą. Ja zakładam, ale być może, tutaj proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że to jest też Uniwersytet Pomorski, który kształci przecież ratowników medycznych, który będzie chciał się włączać też w te szkolenia, w te edukacje, żeby potem ci wszyscy ludzie mogli trafić do was i kolokwialnie mówiąc odnaleźć się w tym systemie, który jest.
Uniwersytet Pomorski zawsze czynnie bierze udział w naszych ćwiczeniach, które organizujemy. Studenci biorą udział, są czynnymi uczestnikami, więc to nie ma takiej możliwości, żeby nie.
Żeby poza.
Żeby było poza. Współpracujemy i myślę, że to jest duże przedsięwzięcie, duża sprawa, którą chcemy zrobić. Więc na chwilę obecną naprawdę nie chciałabym jeszcze się wypowiadać na ten temat, ale mówię, wszystkie ćwiczenia, które planujemy, będziecie Państwo poinformowani. Na pewno będą media poinformowane po to, żeby każdy sobie popatrzył, tak? Bo to są ćwiczenia, uczymy się po to, żeby eliminować błędy, które czasem popełniamy, prawda? Błędy popełniamy ze względu na stres, na sytuacje, jakie się dzieją. To jest nieuniknione. Jesteśmy tylko ludźmi, prawda? I im więcej tych ćwiczeń, tym lepiej.
Proszę pamiętać, że to jest jeszcze jedno, że to jest, jak to się mówi, świeży projekt. De facto myśmy to podpisali 20 października,
tydzień temu,
więc też, jak to się mówi, jeszcze tysiące pomysłów nam gdzieś tam, powiedzmy, przelatuje po głowie. Musimy z tego tysiąca wyłowić tą setkę, tą pięćdziesiątkę priorytetów, które po prostu będziemy chcieli realizować. Zatem tutaj współpraca z wojskiem, ze służbami mundurowymi na poziomie tego regionu dopiero będzie się po prostu zacieśniać, tak? Dlatego, tak jak powiedziałem, jest to de facto świeży pomysł. W całym kraju do tego programu zostało wytypowanych, czy ocenionych merytorycznie 127 placówek ochrony
wojewódzkie,
zdrowia.
Wojewódzkie szpitale w Pomorskim są dwa, które biorą udział.
Tak.
Czyli Kościerzyna i nasz.
Tak, dwa szpitale województwa, dwa szpitale Urzędu Marszałkowskiego, gdzie organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski. Tak, to jest właśnie szpital specjalistyczny w Słupsku i szpital specjalistyczny w Kościerzynie.
Chciałam dodać, że my do tej pory również współpracowaliśmy z wojskiem. Wielokrotnie wojsko nam pomogło. Często, gęsto odbywały się transporty w stanach zagrożenia zdrowotnego, gdzie na przykład nasz śmigłowiec LPR-u nie mógł ze względów pogotowych udzielić pomocy i polecieć, więc w tym momencie pomagało nam wojsko. Szkoda nam było nie wkroczyć w taki projekt, bo zaciśniemy tą współpracę bardziej, tak?
No to według mnie był jakby krok konsekwentnie, kolejny krok, który trzeba było wprowadzić i dobrze, że tak się stało. Ja też mam nadzieję, że rzeczywiście ta współpraca powoli pozwoli wypracować pewne procedury, które ułatwią przede wszystkim życie mieszkańcom, no wojskowym to wybrzmiało, natomiast pozwoli też na to, żeby to płynnie, że tak powiem, wszystko przebiegało, żeby nie tracić czasu na to, żeby się zastanawiać, do kogo zadzwonić, gdzie zadzwonić i jak to skoordynować, żeby to się po prostu udało, nie?
Tak. Tak, to są liczne procedury, które trzeba wypracować, no bo jak wiemy, my jesteśmy medycyną cywilną, tam jest medycyna pola walki, tak, więc te procedury troszeczkę się różnią i niestety trzeba usiąść przy procedurach wspólnych, które nam pomogą ułatwić tą współpracę.
Ale też, żeby nie wybrzmiało, że będziemy, jak to się mówi, stricte szpitalem wojskowym, bo jesteśmy, jak to się mówi, placówką medyczną, tak, dla wszystkich, tak, mieszkańców tutaj regionu, ale także ludności, jak to się mówi, napływowej, tak, ludności turysty, która tutaj będzie propagowała turystykę.
Więc... Ludności turystycznej, dobrze to
więc, jak to się mówi, jesteśmy otwarci na każdego pacjenta, nie tylko mundurowego pacjenta, żeby to właśnie w ten sposób nie wybrzmiało.
Nie, no to miało być siłą rzeczy naturalne moje pytanie, czy to nie będzie tak, że to wojsko będzie priorytetem w tej chwili. Nie, to po prostu ma ułatwić w sytuacjach kryzysowych i to będziemy podkreślać.
Współpracę
i wypracowanie pewnych procedur. Trzymając kciuki oczywiście też za to, żeby nie było konieczności i potrzeby korzystania z tych procedur, tej medycyny pola walki i tych działań we współpracy z wojskiem właśnie. Nie? Ja uważam, że one powinny być, jak to przysłowie mówi, w czasie pokoju szykuj się do wojny, więc musisz być przygotowany na każdą ewentualność. COVID nam to pokazał również, jak to wygląda. No tu wyciągnęliśmy lekcję bardzo drogą i cenną, umówmy się, bo jednak wiele osób straciło życie w COVID-zie. No, czy można tego było uniknąć? Dzisiaj trudno to oceniać, tak? Na pewno można być bardziej przygotowanym na ewentualną taką sytuację, gdyby miała się jeszcze powtórzyć, pojawić, no bo wszyscy wiemy, że i wirusy mutują i tak naprawdę no, są to żywe organizmy, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i kiedy do nas przyjdzie.
Tak, oczywiście. A zresztą sytuacje kryzysowe, to ja nadal będę powtarzała, żeby nikt nie pomyślał sobie, że to jest tylko i wyłącznie wojna. Nie, absolutnie, tak. To są wszelkiego rodzaju pandemie, to są przeróżne sytuacje, które mogą się wydarzyć.
To są powodzie, to są pożary.
Tak. I tutaj potrzebujemy takiego zaplecza, zabezpieczenia tych pacjentów. Dobrze wiemy, w jakich warunkach pacjenci COVID-owi leżeli. Mieliśmy przecież pokoje zastępcze, tak, sytuacji, gdzie trzeba było transportować.
Przebudowane oddziały.
Tak, gdzie trzeba często było transportować tych pacjentów też do innych szpitali. Szpitalny oddział ratunkowy był zakorkowany całkowicie, prawda? A oprócz tych pacjentów jeszcze trafiali pacjenci bez zakażenia, tak, ale wymagający pomocy. Więc no trzeba to na pewno usprawnić.
Znaczy przyznanie szpitalowi statusu szpitala przyjaznego wojsku to należy traktować jako nie tylko zobowiązanie nasze do ponoszenia kompetencji personelu medycznego i aktywnej współpracy z jednostkami wojskowymi, ale także podkreślmy, że to jest zapewnienie dla mieszkańców tego regionu jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego.
No i chyba to jest podstawą, nie?
Tak.
I chyba to powinno wybrzmieć najbardziej i najmocniej, bo rzeczywiście ta edukacja, te szkolenia, te dodatkowe kompetencje, które będziecie mieli, już generalizuję oczywiście jako szpitalny oddział ratunkowy, jako szpital wojewódzki, to jest jakby jedno. Drugie to przede wszystkim człowiek.
Tak, wchodzimy w tej chwili też w ćwiczenia, nasze ćwiczenia i za chwileczkę też będziemy to pokazywać. I będziemy starać się jak największą ilość personelu w szpitalu przeszkolić. Ale myślę, że to następnym razem powiemy, jako to będzie taka niespodzianka.
No to drodzy Państwo, ja trzymam za słowo, czekam na te informacje o symulacjach i szkoleniach. Z przyjemnością też się przyjrzę i zobaczę, jak wyglądają te ćwiczenia. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie. Kłaniam się do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie.